Naszym gościem jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, przypomnę, socjolog wykładający kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim czy też na UKSW w Warszawie, aktualnie jest profesorem Uniwersytetu w Bremie. Witam serdecznie panie profesorze na antenie Radia Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Ja uczę też teraz na Akademii Ignacjanum w Krakowie.
A to też w tym pięknym mieście Krakowie, więc to tyle, jeśli chodzi o pana tutaj wykłady. Natomiast chcemy się odnieść i porozmawiać na temat tej szerokiej wypowiedzi. W tygodniku uważam, że fajna Polska, fajnych ludzi. Może zacytuję na początek dwa zdania, które pan wypowiedział. Przekonano Polaków, że korupcja, przekręty, oszustwa i bezkarność dawnych tajnych współpracowników SB są mniejszym problemem niż rzekome budowanie państwa policyjnego przez Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę, w którym nawet wysoki status nie miał już gwarantować bezpieczeństwa. To był mit założycielski trzeciej RP bis Donalda Tuska. I pytanie właśnie, panie profesorze, kto i jakimi narzędziami przekonał, czy przekonowuje Polaków o tych sprawach?
No, wszyscy pamiętamy tamte czasy, no. Przynajmniej starsi ze słuchaczy Radia Maryja. Pamiętamy aferę Rywina i potem taką atmosferę, w której mówiono wiele o zwalczaniu korupcji, o większych wymogach, które powinno się stawiać politykom. No i potem, jak wiadomo, z tego wyrósł program sformułowany przez wielu publicystów, politologów. Mówiono wtedy o Czwartej Rzeczypospolitej,
która właśnie nadchodzi. A jeśli można, panie profesorze, troszkę głośniej, bo...
Przepraszam, bardzo, coś mam jakieś kłopoty z gardłem. No więc, potem w 2007 roku wybory, no, które z jednej strony toczyły się pod hasłem PiS prowadził kampanię właśnie walki z korupcją, a Platforma Obywatelska doszła do władzy na walce z walką z korupcją. No, pamiętamy sprawę taką bulwersującą, no dzisiaj już zupełnie wyjaśnioną, pani Beaty Sawickiej, która swoimi łzami wzruszyła Polaków, przedstawia się jako ofiara. No i potem to ten mit tej strasznych represji w czasie 2005-2007, to był taki mit założycielski tych rządów. To samo zresztą dotyczy lustracji. No, pamiętamy, jak to poruszenie wywołało na przykład na uczelniach, gdzie niektórzy profesorowie odmawiali składania oświadczeń lustracyjnych, no i tak dalej. Więc to i potem jakby to trwało, to znaczy cały czas jakby mówiono, że ten okres, że tamte sprawy to były sprawy naciągane, sprawy niezgodne z faktami, że oskarżane wówczas osoby były ofiarami. I w związku z tym, no, powstała taka atmosfera, którą opisuję trochę w tym artykule, przyzwolenia na różnego rodzaju praktyki. Zresztą ja myślę, gdyby popytać słuchaczy Radio Maryja tak dokładnie, czy słyszeli o podobnych rzeczach w swoim mieście, miasteczku, gminie, no to na pewno by powiedzieli, że wiele podobnych spraw się toczy w ich otoczeniu. Ja często jeżdżę po Polsce i bardzo często słucham takich historii. One są może nie do końca sprawdzone, wyolbrzymione, ale nawet jeżeli byłyby tylko w pewnej części prawdziwe, no to ukazuje się obraz takiej Polski, no, która wróciła do tego stanu z okresu właśnie przed aferą Rywina, w którym no, klientelizmu, sieci, sitwy, poluzowania obyczajów, reguł. To wszystko oczywiście się odbywa pod hasłem właśnie Polski na luzie, fajnej Polski, w której no, w gruncie rzeczy cały czas mówi się obywatelom, że nie potrzeba tu żadnego wielkiego wysiłku, czy za nic się nie odpowiada. Oczywiście no, sztandarz tutaj taką zasadniczą sprawą, którą znowu wszyscy pamiętamy, była afera hazardowa, której no, w sposób przewodniczącej komisji parlamentarnej, pan Mirosław Sekuła, no i on zamiótł pod dywan w sposób już taki urągający, no już wszelkim standardom, nawet nie, jakby nie kryto się z tym zamiarem, żeby sprawie ukręcić łeb, tak, żeby ona nie została wyjaśniona. I wiele było takich spraw, przypominam sprawę pana prezydenta Karnowskiego z Sopotu. Zresztą Trójmiasto i Wybrzeże znane jest z tego, znowu krążą legendy o różnych tam niejasnych powiązaniach. Ale jak mówię, no powiedzmy tak, że ludzie władzy w Polsce szczególnie, no mają skłonność, tak, do bardzo często mówi się o tym, że władza korumpuje, absolutna władza, a korumpuje w sposób absolutny. Problem tych rządów jest, polega na tym, że Platforma ma władzę prawie absolutną, poza mechanizmami kontroli przez główne media. W zasadzie partia opozycyjna jest zmarginalizowana i zdemonizowana, ale przede wszystkim ja uważam, że to jest kwestia odpowiedzialności obywateli, to znaczy, że wielu ludzi, wielu Polaków jest w stanie po pierwsze przymykać oczy, nie domaga się wyjaśnień, nie reaguje na nieprawidłowości, nie domaga się dymisji ministrów, którzy się powinni podać do dymisji. No ja przypomnę, no mamy w tej chwili sytuację, że mamy ogromne oszustwo na wielką skalę. Przez pewien czas usiłowano nam powiedzieć, jeszcze pan premier w czasie swojej konferencji twierdził, że w zasadzie wszystko było legalne. No dzisiaj już wiemy, że legalne nie było, że działania prokuratury tutaj nasuwają wiele wątpliwości. Ale mamy też w tej sprawie zamieszanego syna pana premiera, no, który współpracował z oszustem. No więc to wszędzie na świecie również, no mówię wszędzie na świecie w sensie skonsolidowanych demokracji, no miałoby jakieś konsekwencje. No w Polsce tutaj konsekwencji żadnych nie widać. Nie będzie miało.
Panie profesorze, jest takie charakterystyczne, że dopóki ta afera, powiedzmy Amber Gold, dotykała samego założyciela, samego tutaj dyrektora, prawda, pana Marcina P., no to były co 15 minut jakieś tam relacje i mówiło się w mediach i tych komercyjnych i publicznych. Natomiast kiedy już w temat syna powrócił, czyś pojawił się, zaczęto od tej sprawy bardzo daleko już odchodzić, a tu też ciekawe, co pan zauważa, żeby się przyglądać tym powiązaniom między OLT Express a liniami tutaj niemieckimi, które no weszły w ten związek bardzo, bardzo tak szybko, no to jest też takie zdziwienie.
Ja myślę, że cały ten biznes lotniczy od tego się zaczął i ja bym chętnie się dowiedział, jak to się stało, że ta właśnie mała firma, mała linia lotnicza, która miała kłopoty, przedsiębiorstwo lotnicze, które ma tutaj bazę w Bremie, nazywa się Ostfriesische Lufttransport. W jaki sposób doszło do tego, że Amber Gold wykupiło tę firmę? Co więcej, muszę powiedzieć ojcu, że ostatnio wyczytałem, że 8 czy 7 sierpnia to OLT Express Germany niemiecka zostało sprzedane jakiejś firmie holenderskiej, która też ma bardzo dziwną nazwę, więc nie wiadomo, jakie pieniądze się za tym kryjono, ale załóżmy, że wszystko jest w porządku. Tylko ja się zastanawiam tak, skoro tę linię niemiecką, tę firmę niemiecką sprzedano, to znaczy, że pan Plichta wziął jakieś pieniądze, tak? Podobno ich nie ma. I wystarczy trochę poszukać w internecie, poczytać prasę niemiecką, żeby tutaj nasunęły się bardzo ciekawe pytania, jak wydaje się, no nie wiem, nie słyszałem, żeby jakikolwiek dziennikarz szedł tym tropem śledczym, albo żeby tym tropem poszła prokuratura. Więc to jest oczywiście taki wątek, który należałoby wyjaśnić. A w ogóle jest też tak, że i o tym OLT polskim też niewiele się mówi, no bo przecież to była firma, która się niezwykle dynamicznie rozwijała. No i cała uwaga jest skupiona w tej chwili na Amber Gold, no ale tutaj to bankructwo tej firmy, no i też ono naciągnęło klientów, prawda, na pieniądze. No to też jest wątek, który należałoby zbadać. W każdym razie do tego dochodzi oczywiście wszystkie takie powiązania z No, z politykami.
Z pierwszych, stron gazet, tak możemy powiedzieć. Panie profesorze, bo wszystkich wątków nie dotkniemy, to krótka rozmowa, ale jeszcze jedna taka kwestia. Mianowicie politycy Platformy Obywatelskiej zawrzeli z oburzenia, czytamy, gdy szef klubu PiS skrytykował wielokulturowość, a nawet zwrócili się do prezesa, aby co najmniej upomniał Mariusza Błaszczaka, który kilka dni temu, komentując wyrok norweskiego sądu, powiedział, że polityka multikulti, która w Europie Zachodniej wciąż jest podkreślana i podejmowana w przypadku właśnie Norwegii, tutaj tego Breivika, pokazuje, że prowadzi donikąd, a przypomnijmy również przecież sojuszniczka Angela Merkel również już 2 lata temu stwierdziła, że polityka ta określona jako multikulti poniosła kompletną klęskę. Czyli o co tutaj chodzi? Z jednej strony słuchamy...
To są takie manewry odwrócenia uwagi właśnie obywateli od, to tak samo jak Newsweek redaktora Lisa opublikował bodajże w tamtym tygodniu numer poświęcony Jarosławowi Kaczyńskiemu. No to są to są wszystko oczywiście zabiegi, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od sprawy Amber Gold i OLT i syna premiera. No, oczywiście przy czym no, popadają ci panowie w kompletną śmieszność, no, pokazują całkowitą swoją ignorancję, bo oni nie wiedzą, że ta ideologia multikulti dawno się skończyła, nikt się do niej nie przyznaje. Zawsze byli krytycy tutaj w Niemczech, to była ideologia lewicy i zielonych i skończyła się nie, być może na początku lat 90., ale na pewno w połowie lat 90., a już po zamachu w Ameryce już nigdy do tego nie powracano. Podobnie zresztą jest we Francji, i w Holandii. Więc to jest tylko, jak mówię, no w każdym kraju, gdzie obywatele byli lepiej poinformowani o tym, co się dzieje na świecie, no to ci panowie wyszliby z tej konferencji ośmieszeni. No.
Panie profesorze...
Ale to jest niestety tak, że media... Znaczy to jest charakterystyczne, że teraz już o tym się nie mówi, bo wszyscy czują, że to jednak trochę było zbyt naciągane, a media koncentrują się na właśnie wypowiedzi, rzekomo oburzającej wypowiedzi pana Błaszczaka. Pomijam, czy ona była zręczna, czy ona była niezręczna. On wskazywał na pewne przyczyny powstawania takich radykalnych ruchów, które oczywiście mają związek z sytuacją wtedy, kiedy no jest zbyt duży napływ emigrantów i jakieś społeczeństwo nie jest w stanie ich zaabsorbować.
No, na razie sytuacja gospodarcza jest taka, panie profesorze, że Polacy są tam zapraszani i są kuszeni, ale w sumie bardzo niskimi też wynagrodzeniami, ale jednak lepszymi niż tutaj w Polsce. To jest tragiczne. Idąc już jakoś ku konkluzjom, panie profesorze, czyli jaka alternatywa? Czyli Polacy w większości, naród polski nie uwierzył w tą fajną Polskę, ale z drugiej strony, jak tak słyszymy, nie wiem, w pociągu, na dworcach, może i przy grillach, no jest wielkie niezadowolenie. Wielu mówi, że to nie jest to, o co nawet gdzieś kiedyś, kilka lat temu byli przekonani, nawet głosując. A z drugiej strony, no jakoś brak takiej odwagi, żeby jasno wypowiedzieć swoje zdanie, swoje myśli. Niektórzy nawet słuchają Radia Maryja, tak jak kiedyś się słuchało Wolnej Europy, albo nie mówią o tym. Natomiast widać, że słuchają. No to jest przedziwna też atmosfera w naszej teraz tutaj Polsce. Przez te 5 lat się wytworzyła.
No jest dużo lęku też. Takiego jest też właśnie takiej dużo też niefrasobliwości jakiejś takiej, bo w tych reakcjach one są bardzo niespójne. Z jednej strony bardzo się źle ocenia rząd, a z drugiej strony no, podobno rośnie poparcie Platformie. No ja myślę, że tak naprawdę oczywiście nie ma innej drogi niż tą, którą już idziemy od ponad 2 lat, to mianowicie no, jakieś organizowania się społeczeństwa politycznego. Wiem, że Radio Maryja i Telewizja Trwam i też Związek Solidarność i PiS i inne ugrupowania polityczne organizują marsz 29 września. No więc to jest, im więcej ludzi przyjdzie na ten marsz, ja myślę, że jeżeli on przekroczy liczba pewną masę krytyczną, to prędzej czy później do zmian w Polsce musi dojść. Ja myślę też należy oczywiście ludziom pokazywać też pozytywny scenariusz, że jest wyjście. No, naprawdę tak być nie musi, jak jest. No to ten rząd no, stanowi no, zagrożenie, bo mówiąc o tym, że możemy żyć w fajnej Polsce i na luzie, a nie rozwiązując żadnych zasadniczych problemów, no w zasadzie skazuje nas, a zwłaszcza no, przyszłe pokolenie, na jakąś kompletną klęskę. No tutaj ojciec wspominał o emigracji. No jednak to jest przytłaczające, że ponad 2 miliony młodych ludzi wyjeżdża. Teraz podobno jest, zacznie się nowa fala migracji. Ja często ostatnio na to rozmawiałem z jakimś młodym człowiekiem, którzy by chcieli tutaj pracować i
wrócić,
służyć państwu, na przykład budować jakąś lepszą Polskę. Nie widzą swojego miejsca, bardzo często są zniechęceni, tak, także. No ale to jest, to samo się dzieje w polityce zagranicznej. Znowu mieliśmy wczoraj wypowiedź pana ministra Sikorskiego. Za chwilę będą nas zmuszać do przyjmowania euro. No tak jest w wielu dziedzinach, ponieważ to jest taki system zinstytucjonalizowanej nieodpowiedzialności. No pan premier jest najlepszym dowodem. Wychodzi, czaruje Polaków słowami, za nic nie odpowiada, chociaż rządzi już 5 lat. Zawsze wina jest rzucana na Prawo i Sprawiedliwość, tak jakby ono było przy władzy. Jest gra na jakichś najgorszych emocjach. No, a media te mainstreamowe, te główne media, no stały się dzisiaj już nawet nie udają, tak, że nawet pojawiają się takie głosy mówiące wprost, na przykład jak niedawno zwolniony został z TVN-u jeden ze znanych satyryków, bo śmiał się z Platformy Obywatelskiej. I tutaj Radio Maryja staje się dla wielu ludzi i Telewizja Trwam, no takim właśnie podstawowym źródłem informacji. Ja byłem długi czas, jak wakacje, słuchałem tylko Radia Polskiego, nie miałem dostępu do internetu. No to żeby, to rzeczywiście ten o główne wiadomości o 20 bodajże nadawane, no to są w zasadzie w tej chwili jedyne wiadomości, program informacyjny, który daje jakiś rzetelny obraz tego, co się dzieje w kraju. Także to jest, ja myślę, że to oczywiście te rządy, brak odpowiedzialności opierają się jednak na zbiorowym ogłupianiu Polaków, no tak jak ta konferencja pana Halickiego i tego drugiego pana. No.
Czyli alternatywy, albo przebudzenie narodu, albo ten sen taki, prawda, taki półsen, który jest tutaj przy wtórze mediów i tego takiego brzmiącego refrenu, że fajna Polska, fajni ludzie, luz, jakoś to będzie. Są dwie alternatywy, zobaczymy, w którą stronę pójdzie naród polski, tak mówiąc już bardzo, bardzo ogólnie. Panie profesorze, dziękuję za wypowiedź.
Dziękuję bardzo.
W naszej audycji pozdrawiamy, szczęść Boże, dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Swoimi refleksjami, myślami podzielił się z nami pan profesor, doktor habilitowany socjolog Zdzisław Krasnodębski.